Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Puściłem tą pieśń specjalnie, dlatego że to jest poniekąd temat tego, czym się chciałbym z wami dzisiaj podzielić. Nawiązując do tego, co już było powiedziane, niedawno podzieliśmy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Temat mojej dzisiaj usługi, droga Via della Rosa. Niektórzy z nas znają tą pieśń, aczkolwiek dlatego puściłem, bo nie ma ani w Wędrowcu, ani w Pielgrzymie. Jest po prostu nową pieśnią, a nie wiem, bardzo mnie przeszywa ta pieśń. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 23, od 26 wersetu. Będziemy czytać troszeczkę dłuższy fragment. Ewangelia według świętego Łukasza, 23-26. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdyż jeżeli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Do tego momentu. Droga Via della Rosa. Chciałem dzisiaj zadać sobie poniekąd, aczkolwiek już sobie zadawałem to pytanie i wam, pytanie, co wydarzyło się na drodze Via della Rosa i co nie wydarzyło się na drodze Via della Rosa. Czemu? Via della Rosa jest to jedna z dróg, która należy do systemu dróg, które stworzyli Rzymianie. Rzymianie w około III wieku przed naszą erą zaczynają budowę systemu dróg. Via Osti, Via Appia, jedna z najsłynniejszych, Via, z łaciny droga. Od III wieku przed naszą erą skończyli gdzieś IV wiek naszej ery. Wybudowali w sumie 70 tysięcy dróg kamiennych, które przetrwały do dzisiaj. Jedną z tych dróg jest Via della Rosa. Via, droga, della Rosa, cierpień, mąk, droga krzyżowa. Droga, którą prawdopodobnie szedł nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus od pałacu Poncjusza Piłata do góry zwanej Golgotą. Zresztą jest takie przysłowie. Rzymianie wybudowali 70 tysięcy dróg, a jest takie przysłowie. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I to właśnie się stąd wzięło. Że Rzymianie musieli się szybko przemieszczać, musieli przemieszczać swoje legiony. Rzym wtedy był imperium. Oni zajmowali znaczny teren świata, ówczesnego świata. Oni musieli szybko legiony przemieszczać z jednego końca drugiego. Wymyślili system dróg. Jedną z tych dróg była Via della Rosa. Via della Rosa, która do dnia dzisiejszego, nie byłem jeszcze w Jerozolimie, może Pan kiedyś da, a jak nie, to i tak będę w Jerozolimie, bo Pan da. Czy tak, czy siak, czy się załapiesz na wycieczkę, czy się nie załapiesz, będziesz w Jerozolimie. Albo tej ziemskiej, a już na pewno w tej niebieskiej. Ale do dnia dzisiejszego ta droga istnieje w Jerozolimie. Ona jest i prawdopodobnie tą drogą szedł nasz Pan i Zbawiciel. Prowadzony od pałacu Poncjusza Piłata do Golgoty. Przeczytaliśmy fragment, który mówi właśnie o tej drodze, którą przebył nasz Pan przez tą drogę Via della Rosa. Łukasz opisuje to najszerzej, aczkolwiek wszystkie cztery Ewangelie mówią o tym, że nasz Pan szedł Via della Rosa. Nie pada nazwa Via della Rosa, ona została tak nazwana, szedł drogą. Ale wiemy, mówią, że to była ta właśnie ta droga Via della Rosa, o której była ta pieśń, o której czytaliśmy też ten fragment. Ale chciałbym nawiązać do przeczytanego tekstu. Wrócę od początku. Co się wydarzyło i co się nie wydarzyło na drodze Via della Rosa. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Wiecie, że cztery Ewangelie mówią ten sam werset? Jeden werset. W jednym wersecie pojawia się pewien człowiek. Na imię ma Szymon Cyrenejczyk. Łukasz mówi, że prowadzili go, w nawiasie Jezusa Chrystusa, i zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola. I włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. To był najprawdopodobniej bardzo zły, nieszczęśliwy dzień dla Szymona Cyrenejczyka. Na początku mówię zły. Dlatego, że wraca z pola. Co Szymon robił na polu? Niektórzy mówią, pracował. Niemożliwością to jest. On nie wracał z żadnej pracy. Szymon Cyrenejczyk znajdował się w polu, dlatego że nie mógł pracować, dlatego że to była raz, po pierwsze, godzina 9 rano, już wracał z pracy. Żydzi zaczynają o 6 dopiero dzień. 3 godziny pracował, już wracał. Mówimy, wtedy były ciężkie czasy, że ludzie pracowali całymi dniami. Więc nie mógł tak szybko wracać, to jest jedno. Był w polu. Co on tam robił? To był piątek, dzień przed Paschą. Na drugi dzień następowała Pascha. Zaczynała się Pascha w piątek wieczorem. To był dzień przygotowania do Paschy. Historyk żydowski, którego dzieła mamy do dnia dzisiejszego, Józef Flawiusz, napisał, że w tym okresie na Paschę do Jerozolimy przyjechało około 3 miliony ludzi, 3 miliony Żydów. Niektórzy bibliści mówią, że Józef Flawiusz to był taki trochę bajkopisarz. On lubił przesadzać. Okej, niech lubi przesadzać. Spróbujmy podzielić to, co powiedział Józef Flawiusz, na 3. Przyjechał 1 milion ludzi. Jest to duża grupa ludzi. 1 milion ludzi przyjeżdża na święto do Jerozolimy, gdyż będzie Pascha. Święto wyjątkowo ważne dla Izraela. I jednym z takich ludzi, którzy przyjechali na to święto, był właśnie Szymon Cyrenejczyk. On również przyjechał, jak sama nazwa wskazuje, Szymon Cyrenejczyk z Cyrenei. A gdzie jest Cyrenea? No, sięgnąłem tutaj, też moja wiedza geograficzna nie jest zbyt duża, sięgnąłem do atlasów. Cyrenea znajduje się w Libii, a dokładnie w północnej części Libii, w górnej części Libii. A Libia znajduje się w Afryce. Więc automatycznie w Afryce mieszkają biali? Nie, mieszkają Murzyni. Szymon Cyrenejczyk był Murzynem. Dlatego niekiedy w obrządku katolickim przedstawia się drogę krzyżową, tak zwaną. I bierze się różne stacje z drogi krzyżowej. Niekiedy na tych obrazkach można zobaczyć człowieka, który, podkreślam, pomaga nieść Chrystusowi krzyż, i jest to coś na wzór Izraelity, biały człowiek. Raczej według teologów Szymon Cyrenejczyk musiał być czarny, skoro pochodził z Libii, czyli musiał być Murzynem. Co on robił na tym polu? Pamiętacie początek Ewangelii Jana, Natanela, takiego człowieka, gdzie Chrystus, kiedy szedł, Chrystus zobaczył go i powiedział tak: oto Izraelita, w którym nie ma fałszu. Nie dość tego, powiedział: Natanelu, Natanelu, ja cię widziałem pod drzewem figowca. Co ten Natanel robił pod drzewem figowca? Natanel wyszedł za mury miasta, wyszedł pod figowca. Żydzi mają takie na terenie Izraela, zresztą najczęściej spotykane drzewa to są właśnie figowce. One są, przejrzałem, znowu do botaniki trzeba sięgnąć, zapoznałem się z tymi drzewami, one są bardzo specyficzne. Te drzewa mają takie konary, które robią rodzaj klatki. A nawet jeżeli nie są te konary ułożone w rodzaj klatki, to liście tego figowca robią tak jakby parasol. Człowiek, który wchodzi, jest po prostu całkowicie zakryty albo pod liściami, albo mu się uda wejść w konar tego drzewa. Co robił Natanael? Poza murami miasta, pod figowcem. Chrystus mówi: oto Izraelita, w którym nie ma fałszu. Dlaczego tak powiedział? Nasz Pan zawsze mówił prawdę. Dlatego, że widział Natanaela za murami miasta, gdzie go właściwie nikt nie powinien widzieć, gdyż pobożny Żyd wychodził do... Pamiętacie, co Biblia mówi? A gdy się modlisz, to wejdź do swojej komory modlitwy. Ci nie mieli swojej komory modlitwy. My dzisiaj mamy świetne mieszkania. Jeden pokój, dwa, trzy, M4, M5 i tak dalej. W Izraelu wtedy, znaczy do dnia dzisiejszego, na Bliskim Wschodzie jest jedna izba, gdzie się spotyka cała rodzina. Wszyscy. Wszyscy tam jedzą, wszyscy razem śpią, wszyscy razem przebywają. Tam jest życie bardzo rodzinne. Ciężko w takim domu z jedną dużą izbą, gdzie się wszyscy spotykają, spotkać miejsce komory, gdzie mogę wejść i się modlić. Dlatego Izraelici wpadli na pomysł, że najlepiej to wyjść sobie pod swojego figowca, gdzie mnie i tak nikt nie zobaczy. Będę ukryty, będę sam na sam z Bogiem. To była jego komora modlitwy. Chrystus go tam zobaczył, Natanela. I powiedział mu, widziałem cię pod drzewem figowca. Co tam Natanel robił? Prawdopodobnie modlił się, miał społeczność i spotkanie z samym Bogiem. Zadawał mu pytanie, panie, a co z tym? Tego Biblia dokładnie pisze. Można powiedzieć, improwizuje. Mówił, a co z tym Mesjaszem, którego obiecałeś? I gdy zobaczył Natanael Chrystusa, mówi, oto król Izraela. Oto Mesjasz, o którym mówił Bóg. Dlatego, że oto przed chwilą pytał pod swoim figowcem. Wracając, co robił Szymon Cyrenejczyk w polu, poza murami miasta? Szymon Cyrenejczyk prawdopodobnie przyjechał z Libii, przyjechał z Cyrenei po to, ażeby wziąć udział w ówczesnym święcie Paschy. To był dzień przygotowania. On wyszedł wczesnym rankiem, spotkać się ze swoim Bogiem, porozmawiać z Nim, mieć z Nim społeczność. I wracał spod swojego figowca, ze swojej społeczności z Panem. Przed chwilą rozmowa z Panem, przed chwilą modlitwa, a tu taki niefart. Pewnie Szymon Cyrenejczyk sobie zadał pytanie, co za nieszczęście. Wchodzę za mury, a tu prowadzą złoczyńców, gdyż wiemy, co powiedział prorok Izajasz, do złoczyńców był zaliczony, więc dzisiaj trzech prowadzili. No i jeszcze mnie biorą do jednego, żeby działać. Co za wstyd! Co za wstyd wśród złoczyńców! Ja krzyż niosę? I Szymon Cyrenejczyk bierze krzyż naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Co się nie wydarzyło na drodze Via Dolorosa. W obrządku katolickim, kiedy mamy stacje krzyżowe, a wiem, bo sam z tego obrządku jestem, trzy stacje mówią o pewnym zdarzeniu. Zadam pytanie, ile razy pod krzyżem upadł nasz Pan Jezus Chrystus? Normalnie powiedzą, większość ludzi się nasuwa automatycznie, a nie trzy. Wiecie, ile Biblia mówi? Ani razu. Nasz Pan ani razu nie upadł pod krzyżem. Nasz Bóg szedł i niósł grzechy całego świata. I On pod grzechami całego świata nie upadł ani raz. A ludzie powiedzieli, że trzy razy. Przeczytaliśmy ten fragment. On najszerzej mówi w całej Biblii o tej drodze Via Dolorosa. Ile razy Pan upadł w tym fragmencie, pisze, że ani razu. Faktycznie jest brany Szymon Cyrenejczyk po to, ażeby pomógł nieść krzyż, ale nie po to, żeby podnosić naszego Pana z ziemi. To jest bardzo ważne dla życia chrześcijanina. Niekiedy przechodzimy tak mimo, tak jak wielu przeszło mimo nad danym tekstem, ale nasz Pan ani razu nie upada pod krzyżem, niosąc, potem Wam powiem, kto upada pod krzyżem, ale On niesie grzechy całego świata, Twoje, moje, i ani razu nie upada. Znajduje się tam Szymon Cyrenejczyk. Wiecie, dlaczego został wzięty Szymon Cyrenejczyk? Dlatego, że żołnierze rzymscy, którzy prowadzili naszego Pana drogą Via Dolorosa, szli i mówią tak, on wyglądał nieciekawie, bardzo nieciekawie. A czemu? Bo Biblia o tym mówi. Biblia mówi tak, że nasz Pan bez przerwy, bez żadnego odpoczynku, spędził noc w ogrodzie Getsemane, gdzie się modlił. I Zabreczko mówi, że aż do krwi. To była ciężka modlitwa, cała noc. Później został aresztowany od razu. A później trafił do Poncjusza Piłata, gdzie oskarżali go. Poncjusz nie wiedział, co z nim zrobić. Wysłał go od razu do Heroda. Herod, naśmiewali się z niego, kpili, żartowali. Herod też nie miał pojęcia, co z nim zrobić. Odesłał go z powrotem do Poncjusza Piłata. Tam go zbiczowali, ubili i wydali na śmierć krzyżową. Patrzcie, że to jest ciąg wydarzeń, gdzie nie ma przerwy. To jest człowiek, który... A nasz Pan miał postać człowieka. Człowiek, który był zmęczony, musiał być zmęczony. To jest ponad ludzkie siły wręcz. Modlitwa i non-stop, bez przerwy, skatowany, zbiczowany, musiał wyglądać bardzo źle. I Rzymianin, rzymski żołnierz, który go odprowadzał na Golgotę, a ten niósł krzyż, mówi tak: będzie źle, będzie bardzo źle, jeżeli ten człowiek umrze nam tu, a nie na Golgocie, bo myśmy dostali rozkaz, że mamy go ukrzyżować tam na Golgocie. I dlatego rzymski żołnierz, widząc stan naszego Pana, który nie był wesoły, był wręcz zły, powiedział: wykorzystam swoje prawo. A Rzymianie jako okupanci mieli swoje prawo. Zresztą jest powiedziane rzymskie prawo. Tego prawa nie wolno było łamać. Takie prawo i koniec. Dzisiaj to prawo to jest jakieś śmieszne, które jest w ogóle, bo to nie ma nic wspólnego z tym rzymskim, żelaznym prawem. Ale rzymski żołnierz jako okupant mógł od każdego okupowanego na swoim terytorium żądać wykonania pracy na odległość 1 mili. I z tego prawa korzystają rzymscy żołnierze, kiedy mówią do Szymona Celnicznego: chodź, weź ten krzyż, bo jeszcze nam ten człowiek godzin jest tutaj umrzeć, i ponieść ten krzyż kawałek, ażeby nam nie umarł tutaj, bo konsekwencje niewykonania rozkazu były bardzo surowe w legach rzymskich. Szymon Celnicznego tutaj krzyż, którego wcale nie chciał. Krzyż, który tego dnia, tego poranka był dla niego, można powiedzieć, problemem. Tego dnia, tego poranka. Może jutro, może pojutrze będziesz miał problem. Może powiesz: kurczę, Panie, dlaczego mnie dotyka ten problem? Pewnie Szymon Celnicy też zadał: Panie, dlaczego mnie dotknął ten problem? No przecież przed chwilą modliłem się, wszystko było okej. Okay. Dlaczego ja dostałem ten krzyż? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 1 werset. Właściwie to będę już krótkie wersety czytał. Dzieje Apostolskie 13:1. Wiecie, że ten krzyż, który dostał, stał się dla niego jego krzyżem zbawienia? Prawdopodobnie Szymon Cyrenejczyk był przedostatnią osobą, która się nawróciła dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Skąd to wiemy? Z Biblii. Dzieje Apostolskie 13:1. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, inaczej Szymon, zwany Niger. Wiecie, co znaczy Niger? Czarny. I kolejny Cyrenejczyk. I Lucjusz Cyrenejczyk. I Mananem, który się wychował razem z Herodem, tetrarchą i Saul. Czyżby później w zborze w Antiochii odnalazł się Szymon Cyrenejczyk, który niósł owy krzyż Chrystusa? Czyżby była mowa o tym samym Szymonie? Tego tak dokładnie nie możemy. To jest po prostu poniekąd troszeczkę... Ale jakiś Szymon, jakiś czarny, jakiś Cyrenejczyk? Zresztą drugi Cyrenejczyk się pojawia. Czyżby się stał prorokiem i nauczycielem w Antiochii? W Ewangelii Marka, która też mówi o... ten jeden werset o Szymonie Cyrenejczyku, padają takie słowa. 15:21 Ewangelia Marka. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Marek mówi troszeczkę więcej, że Szymon Cyrenejczyk miał dwóch synów, Aleksandra i Rufa. Zresztą Ewangelia Marka jest Ewangelią pisaną dla Żydów, znaczy dla Rzymian. Oni przykładali bardzo wagę, czy ty jesteś Flawiusz, czy nie Flawiusz. Mówią, to jest ojciec Aleksandra i Rufa. Od razu widać, że to nie jest pisane dla Żydów, dlatego że Żydzi przykładali genealogię wstecz. Dla nich było ważne, że ja jestem synem Abrahama, Izaaka, kogoś tam wstecz. Oni z tego się szczycili, ale nigdy do przodu, że ktoś jest synem, że miał dwóch synów, Aleksandra i Rufa. A jednak Słowo Boże spisał Duch Święty i on jest bardzo dokładny w każdym szczególe, w każdym, najdrobniejszym. Czemu umieścił w Ewangelii Marka imiona synów Szymona Cyrenejczyka? A może dlatego, że kiedy otworzymy końcówkę listu do Rzymian, w końcówce listu do Rzymian, Paweł śle pozdrowienia i mówi tak, pisząc do Rzymian, mówi tak: pozdrówcie Rufa. Niespotykane imię w Biblii. właściwie pojawia się w dwóch miejscach. W Ewangelii Marka jako syn Szymona Cyrejczyka i w pozdrowieniach Pawłowi. I możemy powiedzieć, czy Paweł pozdrawia syna Szymona Cyrejczyka? O tym mówi nasza część wersetu. Pozdrówcie Rufa. Zazwyczaj jest tak, pozdrówcie brata X, siostrę Y, umiłowanych moich i tak dalej. A patrzcie, pisze Paweł, pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu. To jest list do Rzymian 16:13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu. Nie dość tego. I matkę jego. Nie dość tego, to Paweł pisze i moją. Matkę Rufa, Rufa wybranego. Czy Szymon szukał Pana Jezusa? Czy on szukał, powiedział, znalazłem Zbawiciela? Czy on został wybrany? Szymon wcale nie chciał tego krzyża. On został wybrany i dostał ten krzyż. Czyżby ten krzyż, który myślał na początku, że będzie jego przekleństwem, stał się jego błogosławieństwem, zaczął być nauczycielem w dworze w Antiochii, jego syn czy nie uczęszczał do zboru, nie mamy co prawda mowy o Aleksandrze, jego żona i matka Rufa znalazły się w zborze, Paweł mówi, Ruf wybrany w Panu. Dlaczego wybrany? Poniekąd przez ojca, bo ojciec wcale się o to nie prosi. Czyżby nad Szymonem Cyrejczykiem i jego rodziną sprawdziło się słowo, które mówi, uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i dom twój? Według mnie tak to przebiegło, że Szymon Cyrejczyk odziedziczył wielkie błogosławieństwo, co wydawało mu się, że jest jego przekleństwem. Na początku wstyd przed ludźmi, niesienie krzyża. Krzyża jednego ze złoczyńców. A później wielkie błogosławieństwo w ramionach Ojca. Wracam do Ewangelii Łukasza. Zresztą trzecia rzecz, dlaczego ten Szymon Cyrenejczyk nie mógł wtedy pracować w polu. Bo Biblia sama mówi, 27 werset 23 rozdziału. A szła za nim, czyli za Jezusem, liczna rzesza ludu. Zadajcie sobie pytanie. Przyjechali wszyscy na święto Paschy w Izraelu. No i będzie Pascha, przygotowanie. I wszyscy w Izraelu, sama Biblia mówi, wielka rzesza ludu. Wszyscy w Izraelu mają czas na to, żeby iść oglądać ukrzyżowanie, a biedny Szymon Cyrenejczyk musi pracować w polu? Nie. On też miał ten czas, tylko on wybrał modlitwę pod figowcem, a inni wybrali oglądanie dzisiaj ukrzyżowania. No dzisiaj trzech ukrzyżują. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Trzecia rzecz, że nasz Pan nie upadł pod krzyżem. Czy uważacie, że człowiek, który nie jest w stanie niż krzyża, upada, się potyka, nagle ma siłę stanąć i powiedzieć, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i wygłosić mowę do kobiet, które go otaczały? Nie. Nasz Pan nigdy nie upadł pod krzyżem. Dlatego to, że Szymon Cyrenejczyk wziął ten krzyż na chwilkę, nie był tym obciążony, mógł powiedzieć do tych kobiet i miał na tyle siły, że powiedział, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i pierwsze, które nie karmiły. Konflikt biblijny? Nie. Nasz Pan, niektórzy powiedzą tak, no ale przecież nawet sam Paweł mówi, że kobieta osiągnie zbawienie przez macierzyństwo. Biblia mówi, że błogosławione łona, które rodzą. A tu nasz Pan mówi, że błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Co nasz Pan mówi? Też trzeba wziąć całościowo kontekst tego momentu drogi Via Dolorosa. Gdyż nasz Pan mówi o tym, co On już widział, a oni jeszcze nie widzieli. Bo On jeszcze niedawno podjechał pod Jerozolimę, wyszedł na górę i zapłakał. O Jeruzalem, Jeruzalem, żebyś poznała czas nawiedzenia swego. On już widział. Widział wojska cesarza Tytusa, którzy w roku 70 wchodzą do Jerozolimy, którzy palą i niszczą Jerozolimę, którzy oblegają ją, widział już ten swój naród żydowski, który głoduje. Znowu ten historyk, Józef Flawiusz, mówi, że rok 70 naszej ery, 40 lat po ukrzyżowaniu naszego Pana i Zbawiciela, był okresem wyjątkowo ciężkim dla Jerozolimy, dla Żydów. Dlatego, że wojska rzymskie obległy Jerozolimę. Zapanował straszny głód, tak potworny głód, że dzieci nie ma, że opisał, że matki były w stanie zjadać własne dzieci. Dlatego nasz Pan mówi, że błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, gdyż to będzie ciężki czas i był ciężki czas. Ten czas, kiedy Tytus, cesarz Tytus wpadł do Jerozolimy, kiedy zburzył Jerozolimę, kiedy w sumie przez przypadek, ale według Słowa Bożego spaliła się świątynia. Wtedy nastał bardzo ciężki czas dla Żydów. Wokół Jerozolimy, a właściwie wzdłuż dróg doprowadzących do Jerozolimy postawiono krzyże. Odbyło się masowe ukrzyżowanie. Wiecie, co Józef Flawiusz napisał? Że tam wtedy stanęło około 300 tysięcy krzyży. Nie jeden, 300 tysięcy. Okej, Józef Flawiusz lubił przesadzać. Podzielmy to przez 3. 100 tysięcy krzyży. Czy nie jest to piorunująca liczba? Nawet jeżeli przesadził już 300. 100 tysięcy krzyży wzdłuż dróg. Wszyscy buntownicy, Żydzi, obraz rozpaczy i nędzy. O takim obrazie mówi nasz Pan Jezus, kiedy zwrócił się do tych kobiet i mówi: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Te dzieci wisiały właśnie na tych krzyżach wzdłuż Jerozolimy. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. W naszej Biblii jest tutaj odnośnik, właśnie w Biblii Warszawskiej, Łukasza 21-23. Nie będę tego czytał, ale zachęcam. Właśnie tam jest przepowiedź o roku 70, o tym, kiedy Jerozolima doświadcza tych okrucieństw od strony Rzymu. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Gdyż jeżeli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Czas, kiedy Zbawiciel jest na ziemi. Czas, kiedy trędowaci wyzdrawiają, chromi chodzą, ludzie doświadczają cudów, widzą to, rozkwit dla ziemi, rozkwit dla tego regionu, a jednak za chwilę wprowadzili tego człowieka na drogę Via della Rosa, włożyli na niego krzyż i prowadzą go dalej. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj, krzyczeli do Poncjusza Piłata. A Poncjusz: powiedzcie mi winę tego człowieka, ukrzyżuj. Za co? Jeżeli takie rzeczy się działy na drzewie zielonym, to co będzie na drzewie suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. Gdy przyszli na miejsce zwane Trupia Czaszka, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Dochodzimy do końca, Via della Rosa. Co się stało, co się wydarzyło i co się nie wydarzyło? Co się na pewno wydarzyło według Biblii? Co się nie wydarzyło? Nasz Pan ani razu nie upadł pod krzyżem. To jest zasadnicza rzecz. Ani razu. Zbawiciel, który niesie grzechy całego świata, nie upada ani raz pod krzyżem. Zresztą dzisiaj tam w Jerozolimie na tej Via della Rosa jest w obrządku rzymskokatolickim ta droga krzyżowa. W ogóle to też musiałem sięgnąć do wiedzy, co to jest w ogóle droga krzyżowa, jak to powstało. Okazuje się, że kiedyś ziemia Jerozolem i Ziemia Święta była najeżdżana przez krucjaty, wyjeżdżali tam templariusze i inne zakony. Walczono o Ziemię Świętą, gdyż uważano, że to jest święte. I ci rycerze, którzy tam jeździli, okupowali ten teren, a pielgrzymowały tam rzesze ludów. To był XII do XV wieku. I ci ludzie, którzy tam szli, te pielgrzymki do Ziemi Świętej, szli pod eskortą templariuszy i innych zakonów. I oni myśleli tak, że będą robić postoje dla tych ludzi. I tu zrobią postój, tam zrobią postój. Tam, gdzie zrobili postój, zrobiono jakby kapliczki kultu. I zrobili takie stacje. Stacje drogi krzyżowej, czyli później to nazwano drogą krzyżową. z tych stacji, które porobiły zakony, ich było bardzo dużo na terenie Ziemi Świętej. I w 1732 roku papież Klemens XII powiedział, nie, no tak nie może być. Ograniczył liczbę tych stacji do 14. I tak jest do dnia dzisiejszego, że w obrządku rzymskokatolickim jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Z czego? 3 stacje to są upadki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Błąd biblijny, błąd teologiczny, błąd, który zachwiewa wiarą ludzi. Dlatego, że jakiego słabego by mieli Zbawiciela, który by upadał pod krzyżem. Niektórzy mówią tak, że zresztą jest napisane w Galatów 6:2, jest tak napisane. Jedni drugich brzemiona noście, jak wypełnicie zakon Chrystusowy. Niektórzy ludzie przyjmują tak, że skoro nasz Pan upadł pod krzyżem, skoro potrzebował pomocy Szymona Cyrejczyka, to i my musimy sobie pomagać, i ten, bo nawet sam Pan Jezus potrzebował pomocy. Nieprawda. On nigdy nie potrzebował pomocy. On był Bogiem. On sam niósł ten krzyż i nigdy po nim nie upadł, a tym bardziej 3 razy. Ale ludzka wyobraźnia płata takie figle. Skoro był tak zmęczony, był tak ubity, no to musiał upaść. Skoro jeszcze się pojawia Szymon Cyrenejczyk, to musiał na pewno upaść. Nie raz, nie dwa, no najlepiej tak 3. To jest wymysł. To jest ludzki wymysł. Nie dość tego, pojawia się w tej całej drodze krzyżowej stacja 6. I na stacji 6, wiem, że większość z Was nie zna tego obrządku katolickiego, jest tam, że święta Weronika przykłada chustę do twarzy Jezusa. Mam siostrę, która się nawróciła też tak jak ja i mówi tak, wiesz co Tomek? Ja byłam tak święcie przekonana, że jest święta Weronika i przewertowałam Biblię od A do Z i nie znalazłam Weroniki. I nie znalazłeś, bo jej tam nie ma. Została ona wprowadzona też pod wpływem całunu teologickiego, nie będę tutaj rozwijał, i templariuszy w XV wieku dopiero. Więc to jest też baśń. To jest wymysł. Prawda jest taka, że tą drogą szedł nasz Pan i Zbawiciel, nigdy, ani razu nie upadł i miał siłę jeszcze, można powiedzieć, wygłosić kazanie do tych kobiet, które tam stały. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali los. A lud stał i przyglądał się. Tak samo były święta. Kolejne z łaski Pana, rok po roku. Ludzie często przechodzą mimo, stają i przyglądają się. Na sam koniec, otwórzmy Mateusza 16:24. Jeden werset. Ewangelia Mateusza 16:24. Patrzcie na ciekawy werset, który bardzo dobrze znamy. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Znamy ten werset prawie na pamięć. Zauważcie, że kiedy te słowa padają, w ogóle nie ma jeszcze mowy o żadnym krzyżu. Kto mówi o krzyżu Jezusa Chrystusa? Chrystus mówi do uczniów o krzyżu. Nie dość tego, słowa te są kierowane tak. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Zauważcie, nie powiedział tego do wszystkich. Nie powiedział tego do wszystkich. Powiedział tylko do swoich wybranych. Gdyż reszta i tak, raz, żeby tego nie przyjęła, raz, że i tak nie mogła się temu słowu podporządkować. Powiedział tak, rzekł do uczniów swoich. Jeżeli ktoś chce. Zauważcie, że gdy mówi do Nikodema, mówi tak, zaprawdę, zaprawdę musisz, to nie jest, że chcesz, nie chcesz Nikodem, musisz się na nowo narodzić. A tu mówi tak, jeżeli ktoś chce pójść za mną, wcale nie musisz. Wcale nie musisz. I zauważcie jedną kolejność, która jest często bardzo ważna u naszego Pana. Jeżeli ktoś chce iść ze mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Zanim weźmiesz krzyż, twój. Nasz Pan niósł krzyż, to był Jego krzyż. Na tym krzyżu były grzechy całego świata. Nie byłeś w stanie dźwignąć tego krzyża. My mamy tylko swój krzyż. I zauważcie, nasz Pan niósł grzechy całego świata, nie upadł ani razu pod krzyżem. A my niesiemy krzyże niekiedy swoje. Tylko swoje. Swoich grzechów i tak często upadamy. Tak często potrzebujemy Jego. Gdyż On ma siłę. On powiedział, że Jego brzemię jest lekkie. I On nam pomoże. On jest nam w stanie pomóc w naszym upadaniu pod krzyżem, ale nigdy my w Jego. Kolejność. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Odrobiłeś tą lekcję? Zaprzeć się samego siebie? A może w zborze, nie wiem, nie znam was na tyle, może jesteś osobą konfliktową, może to z tobą są wieczne problemy. I pytasz się, bracie, no a czy ty wziąłeś krzyż? Tak, tak, oczywiście, że mam swój krzyż. Ale pytanie, czy odrobiłeś swoją pierwszą lekcję? Zaprzeć się samego siebie. Bo dopiero, kiedy zaprzemy się sami siebie, będziemy w stanie wziąć krzyż i naśladować Jezusa. Inaczej się nie da. Tak, pokrótce chciałem opowiedzieć właśnie, co się wydarzyło na Via della Rosa i ile to ma odniesienia do prawdy, ile często jest to coś podokładane po ludzku. A najważniejsze sedno. Nasz Pan jest Bogiem. On nigdy. Nigdy, przenigdy. I nie możemy tutaj nigdy dać się powiedzieć, że upadł pod jakimkolwiek krzyżem. On zaniósł nasze grzechy, ten krzyż, na Golgotę. I tam powiedział, wykonało się. Amen.